Arsenał Kultury.
Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska, witam w Arsenale Kultury. Co roku podczas Kongresu Polska Wielki Projekt przyznawana jest nagroda imienia Lecha Kaczyńskiego dla twórców prawych i sprawiedliwych, którzy są dumnymi Polakami i jednocześnie wybitnymi artystami. W ostatnią sobotę maja nagrodę tę wręczono Ludwice Ogorzelec, artyście rzeźbiarzowi i kreatorowi wizualnemu. Postawa twórcza i dorobek artystyczny Ludwiki Ogorzelec jest tematem dzisiejszego Arsenału. Moimi gośćmi są dr Piotr Bernatowicz, historyk, krytyk sztuki, dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, kurator wystawy Ludwiki Ogorzelec. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz Maciej Mazurek, krytyk sztuki, publicysta, malarz, poeta, autor laudacji poświęconej artystce.
Dzień dobry.
Wystawa prac rzeźbiarskich Ludwiki Ogorzelec w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jest pierwszą tak szeroką prezentacją jej dorobku artystycznego. Panie dyrektorze, kim jest Ludwika Ogorzelec? Co sprawiło, że spośród tak wielu artystów, którzy ubiegają się o to, żeby mieć swoją wystawę w zamku, pan wybrał właśnie ją?
Dlatego, że to jest zgodne z moją misją i programem, żeby pokazywać artystów wielkich, światowej klasy, którzy do tej pory w Polsce byli słabo obecni z różnych powodów, ale faktem jest, że Ludwika Ogorzelec, mimo tego, że realizowała wiele swoich prac w Polsce, no nigdy w publicznej, ważnej instytucji nie była prezentowana, nie miała dużej wystawy, która by mogła pokazać polskiej publiczności jej drogę rozpoczętą w latach 80., bo wtedy rozpoczynała swoją przygodę z rzeźbą. W 85 roku wyjechała do Paryża.
Czyli to jest artystka, która już bardzo długo funkcjonuje na rynku.
Tak, ona skończyła Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na początku lat 80. Zresztą z bardzo dobrym wynikiem została wyróżniona. Ten dyplom, który wówczas obroniła, został wyróżniony i między innymi też prace te wczesne, dyplomowe, zostały zakupione do kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi. Do dzisiaj te prace są przechowywane w kolekcji. Ostatnio zresztą były prezentowane na zbiorowej wystawie. I Ludwika Ogorzelec, no to był dosyć specyficzny czas, czyli stan wojenny. Ludwika Ogorzelec zaangażowała się w działalność opozycyjną, a tak już precyzyjniej mówiąc, wstąpiła do Solidarności Walczącej i w 85 roku wyjechała do Paryża z taką misją, jak sama zresztą o tym mówi, przekazaną jej przez Kornela Morawieckiego, żeby z jednej strony była takim łącznikiem Solidarności Walczącej w Paryżu, ale z drugiej strony, żeby rozsławiała kulturę polską na świecie, bo była zdolną, młodą artystką, która już jakby dała się zaznaczyć właśnie jako wybitna postać, no taka dobrze zapowiadająca się postać na scenie artystycznej. No i jakby tutaj wyjazd do Paryża, uczenie się, ale też rozpropagowywanie właśnie polskiej sztuki stało się jej misją, którą wypełniła w 100%, można powiedzieć. Ona właśnie po swoim przyjeździe do Paryża wstąpiła do pracowni słynnego rzeźbiarza Cezara. Chciała tam pracować, kontynuować studia, ale Cezar powiedział jej, że no proszę pani, ja nic tutaj już pani nie nauczę, to pani powinna mi pomóc uczyć studentów, studentki z mojej pracowni. I taką też funkcję Ludwika Ogorzelec spełniła. Ona popełniła funkcję takiej nieformalnej asystentki Cezara, pomagając mu w pracy takiej dydaktycznej, a równolegle tworzyła swoje pierwsze takie prace z cyklu Przyrządy Równoważne. Te prace też można oglądać w Zamku Ujazdowskim. Rodzaj takich specyficznych, abstrakcyjnych rzeźb budowanych z drewna, z takich małych patyczków, które pieczołowicie są łączone. I no właściwie ten okres taki drugiej połowy lat 80. to jest bardzo ważny formacyjny okres dla jej twórczości. A od roku 90, właściwie tak to się złożyło, że to jest początek lat 90, Ludwika Ogorzelec rozwija projekt krystalizacji przestrzeni, czyli przeszła jakby z rzeźby, która jest w przestrzeni, do organizowania przestrzeni.
Kiedy mówi się o Ludwice Ogorzelec, o tych jej międzynarodowych realizacjach, właściwie realizacjach na całym świecie, site specific, to właśnie chodzi o te krystalizacje przestrzeni?
Tak, to właśnie to są krystalizacje przestrzeni, dlatego że one, tak jak tutaj pani redaktor powiedziała, są dedykowane określonym miejscom, galeriom, ale nie tylko miejscom, bo Ludwika Ogorzelec no, jakby dobrze się czuje w przestrzeniach takich pozagaleryjnych. To można powiedzieć jest dzisiaj bardzo modne i współczesne poszukiwanie, wychodzenie ze sztuką z galerii w przestrzeń publiczną. Ludwika Ogorzelec to robi właściwie od lat 90. Szuka specyficznych miejsc, placów, ale też miejsc w pejzażu, gdzie lokuje swoje konstrukcje, one zawsze budzą wielkie wrażenie u widzów. Zawsze spotykałem się z pozytywną reakcją.
I wydawałoby się, że spotykają się z takim dużym zainteresowaniem mediów. Moja rozmowa ostatnia z Ludwiką Ogorzelec. Tam Ludwika Ogorzelec wspomniała o tym, że na świecie dziennikarze, media interesują się jej pracami. W Polsce była przez długi, długi czas cisza, nawet wtedy, kiedy ona miała tutaj wystawy. Moje teraz pytanie do redaktora Mazurka. Panie redaktorze, określił pan Ludwikę Ogorzelec jako aleatorystycznego architekta, tak ją pan określił, jako rzeźbiarkę i kreatora wizualnego. Ale swoją laudację zaczął pan od politycznego aspektu osobowości tej artystki. Dlaczego?
Może nie polityczny, ale taki wolnościowy, w szerszym tego słowa znaczeniu. Przede wszystkim dlatego, że mam poczucie, kiedy obcuję ze sztuką Ogorzelec, no pewnego takiego otwierania się przestrzeni, poszerzania horyzontów. To znaczy mam takie poczucie, że w tej sztuce jest bardzo silny element wolności, właśnie element poszukiwania swobody, a temu służy sztuka tak naprawdę. Poszerzaniu percepcji, poszerzaniu horyzontów. Służy przede wszystkim temu, żebyśmy po prostu, żeby nam się lżej żyło. No, tak jak takim elementem, który nam pozwala lżej żyć, jest śpiew ptaków. Artyści to są takie ptaki. Myślę, że Ogorzelec właśnie jest bardzo mocno zanurzona w naturze. Też polski duch jest, charakteryzuje się tym, że jest wolny. I myślę, że tutaj nie można jakby oddzielić jej biografii, też politycznej, od tej działalności artystycznej, ale na takim głębszym poziomie. Bo ona operuje w sferze metafizycznej, ontologicznej, właśnie w kategoriach arystotelesowskich, a nie w kategoriach mistycznych, czy takich, powiedziałbym, od razu religijnych.
Z tego, co panowie do tej pory powiedzieli, to wydaje się, że ona ma wszystkie atuty do tego, żeby zrobić naprawdę dużą karierę. Robi karierę we Francji. Wiadomo, że w Polsce często mamy kompleks zagranicy. Jest tam uznana, funkcjonuje na całym świecie. Zajmuje się tego rodzaju sztuką, która nie wpisuje się w jakieś polityczne narracje. Jest abstrakcyjna, a mimo tego jakoś nie udaje jej się w Polsce zaistnieć. Sama Ludwika Ogorzelec, odbierając nagrodę, mówi, że przez 36 lat jako artysta Polski sięgała po niemożliwe.
Ja myślę, że to tak do końca nie jest. To znaczy ona w sztuce, powiedzmy sobie szczerze, szybki sukces w sztuce nie zawsze się sprawdza. To znaczy nie jest wcale tak, że artyści, których cenimy dzisiaj za jakieś 10, 20, 30 albo 100 lat będą równie cenieni. Ona po prostu była obecna poza Polską. Świat sztuki jest takim światem, który jednak jest jakoś, ma swoje koterie, ma swoje układy, nie mówię w sensie też tylko negatywnym, ale po prostu każdy świat sztuki w danym kraju ma zbudowane pewne relacje. Ludwika Ogorzelec tworzyła bez kompleksów na całym świecie. Może trochę bym odwrócił sytuację, tak? Bo my patrzymy na to, że Polska to jest jakimś takim centrum i teraz jak to się stało, że to centrum jej nie dostrzegło? Polski świat sztuki jest światem sztuki prowincjonalnym, po prostu zamknięty w swoich grach i w różnych swoich gwiazdach, które bardziej lub mniej są w zasłużony sposób promowane. Po prostu nikogo nie interesowało to, żeby dać pole na realizacje twórcze większej skali Ludwice Ogorzelec. Ja może jeszcze jeden aspekt. Ludwika Ogorzelec tworzy prace efemeryczne, te krystalizacje przestrzeni powstają w różnych miejscach i one są po tych wystawach demontowane. To jest sztuka, która musi być doświadczana w danym miejscu i w danym czasie. Nie powstają obiekty, oprócz tych pierwszych rzeźb.
Jesteśmy w radiu i teraz na panu spocznie ten ciężar przybliżenia słuchaczom, jak wyglądają de facto te rzeźby Ogorzelec, bo posługujemy się cały czas bardzo abstrakcyjnymi określeniami, efemeryczne, znikające, z czego zbudowane, w jaki sposób konstruowane.
One są konstruowane z różnych bardzo prostych materiałów, z drewna, to są takie struktury, struktury architektoniczne, drewniane, ale w ostatnim czasie, właściwie od dwóch dekad, Ludwika Gorzelec sięga po folię po prostu. To jest taki stretch, ona na to mówi industrial silk, przemysłowy jedwab, żeby to tak ładnie brzmiało, ale to jest po prostu bardzo prosty materiał. I kiedy się ogląda te bardzo rozbudowane, takie spektakularne struktury przestrzenne, to jakby ta ubogość materiału zanika. Ten materiał jest tak linią, którą ona wykreśla w przestrzeni. Ona tak zresztą o tym mówi, że krystalizacja przestrzeni to nie jest rzeźba w przestrzeni, tylko rzeźba przestrzenią. I to, co pozwala uwidocznić tą przestrzeń, uwidocznia przestrzeń, jest linia, którą jest właśnie jakiś materiał. Tak? Jest to metal, jest to drewno, jest to właśnie ten przemysłowy jedwab, czyli folia, którą używa Ludwika Ogorzele.
Redaktor Maciej Mazurek też w laudacji zwrócił uwagę na to, że wielka sztuka uświadamia, unaocznia nam, że świat dzieli się na widzialne i niewidzialne. Jak łączy w sobie te dwa światy sztuka Ludwiki Ogorzelec właśnie?
Znaczy, no właśnie, ten widzialny materiał w postaci drewna czy owej folii, no jest jakby sugestią, jest jakby unacznieniem, że przestrzeń no nie jest pusta, że jest gęsta, że to jest pewna, powiedziałem, rzeczywistość, która jest uchwytna przez no, fizykę. I chciałbym też zwrócić uwagę na bardzo chyba istotny element, że krytycy sztuki na przykład nie zawsze rozumieją tę głębszą stronę tej twórczości, no bo nie są wykształceni, jeśli chodzi o ścisłe kierunki. Natomiast bardzo istotne jest aprobata i zachwyt ze strony środowiska fizyków zajmujących się problemami wszechświata na przykład. To jest bardzo, myślę, istotne przy opisie tej sztuki, że to, co owi fizycy badający przestrzeń, różnego rodzaju fraktale.
W eseju zamieszczonym w katalogu wystawy, która odbyła się we Wrocławiu w 2019 roku, profesor Marek Czachor napisał, że jeden ze zbiorów odkrytych niedawno fraktali w związku z powinowactwem, że z rzeźbami Ludwiki Ogorzelec z cyklu krystalizacji przestrzeni otrzymał nazwę zbiory Ogorzelec właśnie.
Właśnie, że to jest jakby potwierdzenie wielkości tej sztuki, dlatego że ona operuje w przestrzeni właśnie metafizycznej, ontologicznej i ta pewna obojętność środowiska, zwłaszcza polskiego, tego prowincjonalnego, jak tutaj pan dyrektor zauważył, no wynika z, że ono jest całkowicie jakby operuje w przestrzeni tej społecznej, socjologicznej. To znaczy nie ma tego wychylenia w kierunku sztuki metafizycznej.
No, dygresja, przypomniała mi się, jak Jerzy Kalina taką miał teorię, że swego czasu miejsce Ludwiki Ogorzelec na scenie wrocławskiej sztuki zajęła bardzo silnie umocowana Magdalena Abakanowicz.
Ja nie chciałbym tutaj wchodzić w takie rywalizacje. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że ta twórczość Ludwiki Ogorzelec, jak ona sama mówi, odnosi się nie do teorii, nie do, też jakby bierze w nawias wykształcenie człowieka, odnosi się do takiej, ona to mówi, pierwotna wrażliwość. Można nazwać to taką nawet wrażliwością dziecka, które z czasem jakby ta wrażliwość zostaje jakoś przytłumiona, chociaż powinna być rozwijana tak naprawdę, ale w naszych czasach coraz bardziej jest przytłumiona. I to też jest fakt, że może krytycy, którzy zgadzam się tutaj z moim przedmówcą, bardziej się są zorientowani na różne klucze teoretyczne, które przykładają do sztuki. Jak nie mają takiego klucza teoretycznego, to właściwie są zagubieni. Właśnie nie umieją odnaleźć tej dziecięcej wrażliwości. To jest smutne, bo dzieci na przykład bardzo żywiołowo reagują na twórczość Ludwiki Ogorzelec. Ludzie, którzy właśnie nie są związani ze sztuką, stają w zachwyceniu, jakby doświadczaniu tej sztuki. Taką słyszałem anegdotę, może tutaj powiem, o eksperymencie, który Filharmonia Londyńska zrobiła, wysyłając na ulicę miasta skrzypka, który grał znakomicie właśnie w takim przejściu w metrze i nikt tak naprawdę nie zwracał uwagi na niego, natomiast dziecko stanęło i po prostu było jak zaczarowane, słuchało właśnie tych skrzypiec, to były jakieś zabytkowe skrzypce Stradivariusa, takie bardzo, bardzo cenne i my trochę tak funkcjonujemy, to znaczy mówię o świecie sztuki, tak, jakby jak nie mamy jakiegoś, jak nikt nam nie powie, że to jest coś wartościowego, to krytycy po prostu nie potrafią sami tego odnaleźć. A Ludwika Ogorzelec jest trochę takim diamentem, który dla każdego, kto jest wrażliwy, jest oczywiste, że to jest po prostu coś wspaniałego, coś, co porusza poza wszelkimi teoriami, poza jakimiś różnymi modnymi nurtami. Więc ja zapraszam na wystawę, która jest w Centrum Sztuki Współczesnej jeszcze do końca czerwca. naprawdę warto tę wystawę odwiedzić. Ludwika Ogorzelec pracowała pół roku przygotowując tę wystawę.
Powiedzmy trochę o
wystawę.
Tym, w jaki sposób Ludwika Ogorzelec pracuje, dlatego że ja, będąc zaznajomiona ze środowiskiem artystycznym, pierwszy raz chyba widziałam rzeczywiście tak mrówczą, systematyczną, cierpliwą artystkę w tworzeniu swoich prac.
Redaktor Maciej Mazurek o tym wspominał, o takiej relacji między okiem a dłonią, czy w ogóle myśleniem a dłonią, a wykonaniem, która w współczesnej sztuce została zerwana. Artysta przygotowuje pewien konceptualny projekt, następnie grupa osób technicznych, techników ten projekt realizuje. Ludwika Ogorzelec działa zupełnie, no działa inaczej, tak? Ona właściwie tworzy w procesie. Tutaj trudno oddzielić jest jakby to myślenie właśnie konceptualne, które towarzyszy powstawaniu prac, od wykonania. To jakby jest, to właśnie jest proces twórczy, to co nazywaliśmy kiedyś procesem twórczym, gdzie artysta w materii kształtuje swoje dzieło, to jest u niej obecne, a to wymaga mnóstwa czasu.
Jak długo tworzyła tę wystawę
no, w zamku? Ludwika Ogorzelec przyjechała i prace też, te, które są eksponowane, te pierwsze przyjechały w lipcu do zamku i właściwie od lipca Ludwika Ogorzelec pracowała nad tymi szczególnymi rzeźbami, krystalizacjami przestrzeni, które są ulokowane w przestrzeni zamkowej. Także wystawa została otwarta na początku grudnia, więc przez cały ten czas trwała bardzo intensywna praca. Najpierw polegająca na obróbce szkła, którą Ludwika Ogorzelec samodzielnie przygotowywała elementy do tych rzeźb. Potem jakby elementy drewniane, czy rzeźby, krystalizacje przestrzeni drewniane. I potem jakby na koniec te takie najbardziej dynamiczne, można powiedzieć, właśnie używające streczu, folii. I to też trochę pokazuje przekrój jej drogi twórczej, jakby przechodzenia od jednego materiału do drugiego. Każdy z tych materiałów warunkuje tak naprawdę, my mówimy, że to są abstrakcyjne realizacje w przestrzeni, ale każda realizacja jest inna. Inaczej się zachowuje szkło, inne ma właściwości, inaczej zachowuje się drewno i też jakby inaczej drewno pozwala się kształtować, jakby inną formę buduje. No i zupełnie inną formę buduje właśnie ta linia, można powiedzieć, najbardziej nowoczesna, tak? Czyli jakby uzyskana poprzez tą folię. Ona jest bardziej dynamiczna, jest pełna napięć, jest jakby taka bardzo ekspansywna, tak? Drewno jest bardziej statyczne, ono też inną zupełnie przestrzeń tworzy. Inaczej zupełnie odczuwamy, czy czujemy się w tej przestrzeni. I to też jest ważne, jakby taki dialog, bo tutaj nie chodzi o to, żeby coś zbudować w przestrzeni, ale właśnie uruchomić taką interaktywność. Interaktywność, ale w takim, można powiedzieć, nie nowoczesnym, technologicznym rozumieniu, ale interaktywność psychiczną. Jakby wzbudzić pewne poczucia i też pewne myśli, które są ich następstwem u widza. Tak działa twórczość Ludwiki Ogorzelec.
Pan dyrektor zaprasza do Zamku Ujazdowskiego, a ja mam wrażenie, że chyba wszyscy już w Polsce widzieli tę wystawę, bo pamiętam te kolejki, które stały do późnych godzin wieczornych, naprawdę długie kolejki do CSW po to, żeby móc zobaczyć wystawę Ogorzelec, ale to redaktor Mazurek też jej twórczością interesował się dużo, dużo wcześniej.
W 2016 roku na zamówienie TVP Kultura zrobiłem taki program, rozmowę z artystką.
No właśnie, to była zlecona praca, czy pan redaktor wybrał sobie
znaczy,
tę artystkę sam?
Wybrałem.
I dlaczego?
No dlatego, że zdała mi się tak inna od tego wszystkiego, co obserwuję w polskich salach wystawienniczych. No takie szalone przedsięwzięcie, to znaczy cała ta jej twórczość jest takim jakimś rodzajem po prostu szaleństwa w kreowaniu tej, powiedziałem, przestrzeni, która jest jej subiektywną przestrzenią, ale jednocześnie ona staje się intersubiektywna w oczach innych, że no jest medium. Jest po prostu tutaj artystką, która jest swoistym medium sił natury. Nie? Dlatego, że ja tutaj odwołam się do tych fizyków, właśnie do cytowanego profesora Czachora, no, który mówił, że no, miał wrażenie, że to, co właśnie on usiłuje uchwycić językiem matematyki i czego no, nie potrafi zwizualizować, ona to robi językiem sztuki. I w ten sposób jakby przywraca stary związek, który dziś nikt nie wierzy, że istnieje, mianowicie między sztuką a nauką, jako jakiś rodzaj, jakiś podblask, odblask, nie wiem, czasów renesansu. może romantyzmu, tego angielskiego w szczególności.
No. Jeśli mówimy o takich dwóch pojęciach, to też były cytowane słowa Lecha Kaczyńskiego podczas wręczania Nagrody Ludwicy Ogorzelec. Lech Kaczyński mówił, że tradycja i nowoczesność nie muszą się kłócić i że ta sprzeczność jest wymyślona.
No oczywiście. Żyjemy w takich czasach właśnie, że takie określenie, takie sformułowanie no jest, powiedziałem, niestety niezwykle odkrywczym. Nie? No, to jest jasna sprawa.
No, wydaje się, że to się wszystko łączy w takiej pojęciu twórczości. Tak? Człowiek jest z natury twórczy. Człowiek, który właśnie jest, można powiedzieć, prawidłowo ukształtowany, który jest wrażliwy, będzie chciał wprowadzić coś nowego, tak? Jakby tutaj te pojęcie nowoczesności i tradycji, one od razu jakby tworzą jakieś bieguny, tak? Sugerujące jakąś sprzeczność w naszej naturze.
Podczas... Może dlatego, że w sztuce współczesnej, jeśli myślimy o tradycji, to bardziej myślimy o sztuce, która opierała się na warsztacie, a jeśli myślimy o sztuce współczesnej, nowoczesnej, to bardziej myślimy o koncepcjach, które stoją za tą sztuką.
Tak, znaczy można powiedzieć, że patrząc z perspektywy historii sztuki, twórczość Ludwiki Ogorzelec wyrasta z nurtu awangardy, tej pierwszej awangardy pierwszej połowy XX wieku, która szukała jakby takich rudymentów, podstaw języka plastycznego. Tylko, że to też jest ciekawe, bo awangardę, może przez pychę, pchnęło to do roszczenia sobie prawa organizowania społeczeństwa. To znaczy ci artyści szybko porzucili twórczość plastyczną i chcieli organizować społeczeństwo. Przerzucić się właśnie na takie szersze pole. I temu służyła na przykład architektura, tak? Awangardy na przykład rosyjskiej, konstruktywistycznej. A Ludwika Ogorzelec też jakby zaczęła od takiego rudymentu rzeźby, tak? Od równowagi, od pewnej struktury, od pewnego szkieletu i weszła w przestrzeń, ale buduje architekturę nie po to, żeby tą przestrzeń w taki totalitarny sposób organizować i organizować życie, tylko bardziej nawiązywać dialog i uruchamiać pewne, ukazywać to, co niewidzialne, tak, jak tutaj mój przedmówca powiedział, a nie mieć pretensji do tego, żeby zorganizować życie całych społeczeństw, jak miała to awangarda i ten taki awangardowy nurt jest obecny w sztuce współczesnej, która też chce organizować życie ludzi. Nie zaspokaja się tylko, czy nie zadowala się tylko tym, żeby coś stworzyć, coś uwidocznić, coś nowego, czego dotychczas nie widzieliśmy, tylko jakby, można powiedzieć, zbudować całe nowe światy. Tak? I taka jest może tutaj różnica. Chociaż, jak podkreślam, fundament jest wspólny, bo Ludwika Ogorzelec nie ignoruje awangardy, tak? Bynajmniej. Właśnie jakby bierze swój początek i w swój sposób na swoją skromną, może powiedzieć, ale upartą modłę rozwija właśnie te wątki sztuki awangardowej.
Teraz się pokuszę o taką małą dygresję. Profesor Stanisław Żerko pokusił się o taki wpis u siebie na Facebooku, że pierwszy raz słyszy o tej artystce, nigdy o niej nie słyszał. Czy my, ludzie sztuki, żyjemy w jakiejś bańce? Czy zajmujemy się rzeczami, którymi reszta elit Polski się w ogóle nie zajmuje i nie ma o niej pojęcia? Pytanie do redaktora Mazurka. Dlatego, że od wielu lat jest związany z Kongresem Polska Wielki Projekt, a to jest takie miejsce, które właśnie łączy w sobie dyskusje z różnych dziedzin, łączy ludzi kultury, sztuki, nauki.
Znaczy, no przede wszystkim to jest środowisko konserwatywne. A środowisko...
To konserwatyzm jest taki awangardowy?
No myślę, że dzisiaj tak, dlatego, że żyjemy w epoce takich, powiedziałem, projekcji progresywistycznych. Postęp, świetlana przyszłość, kompletne odwrócenie się od tradycji, co jest oczywiście no, idiotyzmem, no bo przecież nie można się odwrócić od tradycji i wystrzelić się w kosmos. Przecież jesteśmy tworzeni przez naszych poprzedników. Akurat sztuka Ogorzelec jest, powiedziałem, cudownie apolityczna. Ona właśnie pokazuje to, że można jakby robić sztukę, która jest cudownie apolityczna, w co na przykład środowiska lewicowe nie wierzą, uważają, że wszystko to są projekcje społeczne, że dla środowisk lewicowych metafizyka nie istnieje, po prostu.
Ale no. Może
to
siła tej sztuki polega właśnie na tym warsztacie.
Siła tej sztuki polega na tym, że ona po prostu penetruje to, co jest niewidzialne. To, co pan dyrektor ładnie powiedział, że świat dzieli się na widzialne i niewidzialne. Nie ma jakby wielkiej sztuki bez odniesień metafizycznych. No nie ma po prostu. No. Tak to już jest sformułowane.
Jestem dosyć przyzwyczajona do tego, że wiele dzieł sztuki współczesnej odnosi się do abstrakcyjnych idei, a mało kiedy mam okazję spotkać się ze sztuką, która rzeczywiście ma formę, z artystą, który nad formą panuje.
Ja mam takie przekonanie, że nie ma czegoś takiego jak sztuka abstrakcyjna. Dlatego, że w pewnym momencie czytam rzeźby Ogorzelec jako realizm wyższego rzędu. Jeżeli Marek Czachor mówi o tym, że te intuicje dotyczące jakby przestrzeni badanej przez fizyków, ona wizualizuje, no to właściwie można powiedzieć tak, że jest to sztuka na swój sposób realistyczna. Dlatego, że ona nie kreuje, ona ujawnia coś, co już istnieje.
Podobne zdanie ma Tadeusz Wiktor, z którym ostatnio rozmawiałam, wybitny abstrakcjonista. Panie dyrektorze, odnośnie jeszcze tego życia środowisk artystycznych w zamkniętej bańce,
tak, no ja
poza
tutaj się zamyśliłem
rzeczywistością.
Nad tym pojęciem sztuki abstrakcyjnej, które właśnie jeszcze mi złudne, bo faktycznie, czy na przykład struktura atomu jest abstraktem, czy jest konkretem, tak? To trochę jakby są problemy, które jakby wykraczają poza naszą codzienną percepcję.
Ale sztuka ogorzele z tego dotyka.
Ja cieszę się, że pan profesor Żerko dzięki nagrodzie, dzięki wystawie mógł zetknąć się i zapoznać z artystką i to jest chyba moja rola, tak? Bo ja nie postrzegam się jako osoby, która ma coś tworzyć, ale raczej pokazywać artystów i jeżeli to są artyści, jeżeli można odkryć, tak? Chociaż to artystka przecież znana, ale można odkryć ją dla polskiego społeczeństwa, dla polskich elit, no to jestem całkowicie spełniony w roli dyrektora.
Często, jeśli mamy kontakt z tego rodzaju sztuką, to trochę brak nam czasami odwagi, żeby móc się wypowiedzieć na jej temat, żeby wyrazić jakieś swoje zdanie. Myślimy o sobie jako o laikach. Na ile mamy prawo my, nieprzygotowani, tu występuję w roli nieprzygotowanego odbiorcy, wyrażać swoje zdanie, myśleć samodzielnie, nie opierać się na opinii specjalistów, ekspertów, krytyków, tylko samodzielnie czuć.
Znaczy w ogóle eksperckość w sztuce, no wydaje mi się czymś bardzo podejrzanym. Dlatego, że wytwarzany jest język bardzo hermetyczny, no który tworzy taką klasę ludzi zamkniętą w stosunku do całej reszty.
Ale nie? Czy nie taka jest rzeczywistość sztuki współczesnej, że krytycy sztuki są równorzędni, kuratorzy krytycy sztuki są równorzędni artystom?
To jest jakby osobne zagadnienie. To jest cały przemysł, nie? Który się specjalizuje jak taka swoista, nieformalna, wielka korporacja.
No. Ja bym bronił jednak krytyków, dlatego, że sam pisząc tekst, no kim jest krytyk, tak? Krytyk próbuje znaleźć słowa, żeby wyrazić pewną twórczość, którą no, trudno jakby przełożyć. Tak? No, sztuki wizualne ze swojej natury operują obrazem, odwołują się do zmysłu wzroku, a nie posługują się tekstem, więc krytyk jest trochę takim mediatorem, czy próbuje, czy powinien przynajmniej uczciwie podchodzić do swojego zadania, jakoś przybliżyć twórczość, przemyśleć i ubrać to w słowa. I pisząc tekst o twórczości Ludwiki Ogorzelec, no jakby naprawdę miałem dużą trudność, żeby w taki sposób do tego podejść, żeby nie uciekać w jakieś teorie, żeby nie starać się, można powiedzieć, zastępować tego jakimiś dywagacjami z natury takiej historyczno-artystycznej, ale żeby rzeczywiście spróbować uchwycić istotę tej twórczości, jakoś nadać jej kształt w języku. I myślę, że taka jest rola krytyka, więc też jakby myślę, powinniśmy z jakimś takim zaufaniem podchodzić do pracy krytyka, ale mając na uwadze to, że on jest jakby, ma prowadzić do sztuki, która jest w centrum. To nie tekst, krytyka jest w centrum. Możemy się na przykład z tekstem krytyka nie zgadzać, a może nam się bardzo podobać i możemy odczuwać to, chociaż nie w sposób taki zwerbalizowany, twórczość danego artysty. Tak?
No to... Obaj panowie są krytykami artystycznymi, a ja mam wrażenie, że krytyki artystycznej w Polsce nie ma, albo jej kondycja jest dosyć kiepska.
Bez przesady.
Najczęściej spotykam się z artykułami na zasadzie kopiuj wklej z tekstu dołączonego do pracy artysty, który jest powielany w mediach i nie spotykam się z indywidualnym zdaniem krytyka, z jego głosem na łamach mediów,
no,
gazet.
To są jednostki, no to też nie ukrywajmy, że oddzielmy popularyzację sztuki, czyli właśnie te media codzienne, które mają za zadanie bardziej informować, bardziej posługują się materiałami prasowymi, czy jakimiś takimi zgrabnymi bonmotami, które mają zachęcić do pójścia na wystawę. A czym innym jest krytyka sztuki jako osobna dziedzina i takich krytyków można w sumie w Polsce na palcach jednej ręki policzyć.
Ale oni są.
Można zawsze do nich sięgnąć. Ostatnio krytyk krakowski Jan Michalski wydał książkę pod tytułem Krytyk jako dzieło sztuki. O, i to może też pokazuje, że tacy krytycy z prawdziwego zdarzenia są równie rzadcy jak prawdziwe dzieła sztuki.
No sam Jan Michalski jest chyba dziełem sztuki, bo ta książka też opisuje jego drogę jako krytyka artystycznego od samych początków, od kilkudziesięciu lat.
Znaczy też nie ma sensu jakby udawać... Znaczy sztuka jest działalnością elitarną, w gruncie rzeczy. No to zawsze tak było.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moimi gośćmi w Arsenale Kultury był dr Piotr Bernatowicz. Dobranoc.
Dziękuję bardzo. Dobranoc.
I redaktor Maciej Mazurek.
Dziękuję bardzo. Dobranoc Państwu.
Arsenał Kultury.